Pán Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Do tego świadectwa, czyli do tej usługi, którą tutaj brat Wojtek przekazywał, chciałbym tylko dodać takie dwie wypowiedzi. Jeden mąż Boży w ubiegłym stuleciu, już teraz w XX wieku, nie mówię sobie teraz nazwiska jego, przypomnę, który, czy to był Spurgeon, czy to był inny. On powiedział takie słowa: życie rodziców to jest księga, którą czytają dzieci i mogą się z tego czegoś nauczyć. Mogą, nie muszą, ale to jest księga, którą dzieci czytają przez całe życie, gdy przebywają w domu rodzicielskim. To jest taka jedna bardzo treściwa wypowiedź. I jeszcze drugą wypowiedź przytoczę. Lewis w książce, w poradniku na temat wychowania dzieci, pisze w ten sposób, no podaj najróżniejsze metody i tak dalej. No, człowiek uczony w tym kierunku, wykształcony, pisze tak. Na zakończenie, jako taką rekapitulację. Te wszystkie sposoby nic nie pomogą, bo i tak was dzieci będą naśladować. To jest druga taka prawda. Dzieci patrzą na rodziców i to jest takim wzorem i my sobie z tego musimy zdawać sprawę. Również byłem z braterstwem Karzełkim Andrzejem, jego żoną i Sławkiem. Byłem na pogrzebie, no tamto w kościele ewangelickim, raz to było po czesku, raz po polsku, akustyka w tym kościele, no nie taka za dobra. I ja musiałem się no bardzo wytężać, żeby po czesku, bo mało mam z tym językiem do czynienia teraz, żeby wszystko zrozumieć. Ale takie mnie momenty bardzo zastanowiły i z jednej strony były dla mnie taką radością, bo gdy ten ksiądz, bo to było takie trochę mieszane, usługiwali księża ewangelicy i również tacy współpracownicy misyjni, którzy działali z bratem Pawłem. Oni składali świadectwo, ale to było pierwsze, co mnie tak poruszyło, z czego się bardzo ucieszyłem, kiedy ksiądz, który charakteryzował pracę tego brata Kadłubca Pawła, kiedy został pastorem, to on mówił, że jego mottem i jego celem jego zwiastowania jest to, co jest zapisane w pierwszym liście do Koryntów, w drugim rozdziale, znane takie miejsce słowa, drugi wiersz z tego miejsca jest napisane, albowiem nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to Onego ukrzyżowanego. To było takim motem zwiastowania tego brata, który odszedł. A potem było jeszcze na koniec kazanie, na kazanicy był ksiądz i miał kazanie i mówił na temat objawienia Jana, początkowe rozdziały i te końcowe, jak jest pięknie tam u góry i o tych, no nie chcę wszystkiego powtarzać, każdy kto czytał, czy czyta objawienie Jana o tym, o tej wspaniałości, jaka nas tam oczekuje. I o tym ksiądz bardzo dużo mówił. Ja tak sobie myślałem, ale czegoś tu brakuje. Nie wiem, kto to tam organizował, ten cały przebieg tych kazań. W każdym razie potem naraz ten ksiądz się zatrzymał i włączyli kazanie, no też po czesku tego już nieżyjącego brata Pawła i on mówił o tym, kto się tam może znaleźć. I to było takie dopełnienie, że ten, kto się narodzi na nowo. I to wszyscy mogli słyszeć, bo o tej wspaniałości mówi to nieźle, ale przy tym trzeba powiedzieć, że tylko ci, którzy krzyż Golgoty, którzy przez to przeszli, umarł ten stary człowiek, żeby się nowy człowiek mógł narodzić, to tylko taki może mieć miejsce, znaleźć miejsce w tej wspaniałości. Także to było takie dopełnienie, a ludzi było, no już dawno nie byłem na pogrzebie, żeby tyle ludzi było. No, tak jak się to u nas mówi powszechnie, kościół pękał w szwach, był pełniutki, te galerie i tak dalej. Także wszyscy mogli słyszeć warunek narodzić się na nowo. To jest tak bardzo potrzebne, bo choćbyśmy o jakie wspaniałości opowiadali, o których tu jest napisane i one są prawdą, ale jeśli nie powiem, że w tym możemy mieć udział tylko wtedy, jeśli narodzimy się na nowo, to nam by czegoś brakowało. Ja chciałbym dzisiaj dzielić się Słowem Bożym ze Starego Testamentu, z księgi proroka Ozeasza. To jest taki prorok, który mi ma i myślę, że każdemu z nas ma bardzo wiele do powiedzenia. Ozeasz to imię znaczy Pan zbawia i znaczy również zbawienie. Ten prorok Ozeasz działał w Izraelu, w państwie północnym, a potem, gdy został już Izrael 10 pokoleń podbity przez Babilonię i tak dalej, to on występował w Jerozolimie. Taki historyczny, tylko krótki przegląd jego działalności. I są trzy takie wersety, które chciałbym przeczytać, którymi chciałbym się dzielić, które są zapisane w księdze Ozeasza proroka. W 6 rozdziale tego proroka jest napisane w 3 wierszu takie słowo. 6 rozdział księgi Ozeasza, proroka, 3 wiersz. Wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali, bo wyjście Jego jako ranna zora zgotowana jest, a przyjdzie nam jako deszcz na wiosnę i w jesieni na ziemi. A więc wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go jeszcze więcej poznali. Myślę, że te słowa zachęty mają mi i każdemu z nas wiele do powiedzenia. Nikt z nas nie może powiedzieć, ja już poznałem wszystko, ja już nie potrzebuję. I taki wyraz, jeśli by ktoś powiedział, ja już doszedłem do takiego stanu, to jest duchowa śmierć, bo to znaczy, że on już niczego nie potrzebuje. A tu są takie słowa zachęty. A dlaczego te słowa zachęty właśnie ten prorok Ozeasz mówi? On mówi taką straszną rzecz. W 4 rozdziale czytamy 6 wiersz i 12 przeczytam. Lud mój wygładzony będzie dla umiejętności, dla braku poznania, a ponieważ Ty odrzuciłeś umiejętność i ja też Ciebie odrzucę, abyś mi kapłańskiego urzędu nie odprawował, a i żeś zapomniał zakonu Boga Twego, ja też zapomnę na synów Twoich. A w 12 wierszu tego rozdziału są takie słowa. Lud mój drewna swego się pyta, a kij jego odpowiada mu, bo ich duch wszeteczeństwa w błąd prowadzi, aby nierząd płodzili, odstępując od Boga swego. To są bardzo ostre słowa i możemy nad tym się troszkę zastanowić, bo z jednej strony te przeczytane teraz wersety z 4 rozdziału, 6 i 12 wiersz mówią, w jakim strasznym stanie znajdował się naród izraelski, te 10 pokoleń. My wiemy, że to było krótko przed uprowadzeniem ich do niewoli, bo oni oddawali się bałwochwalstwu i to, co było obrzydliwością, co było grzechem, przed czym Mojżesz tak jeszcze raz w 5 Księdze Mojżeszowej bardzo przestrzega, oni to praktykowali. Tu jest napisane, lud mój drewna swego się pyta. W języku greckim jest użyte słowo rabdomancja, to znaczy wróżenie zrzutu kijem. I gdybyśmy popatrzyli tak na historię, to już ponad 2000 lat w naszej erze taki był słynny cesarz chiński, on się Kwanko Hsu nazywał. On jest na takim postumencie przedstawiony, on trzyma taki pręt i on rzucał ten pręt, otrzymywał wtedy wiedzę, jak postępować i przez to stał się sławny. Taka jest historia. I tutaj jest napisane, lud mój drewna swego się pyta. Lud rzucał prętem i to, no tak jak mówię, rabdomancja, to było grzechem, obrzydliwością przed Bogiem. O tym pisze 5 rozdział, 5 księga, 19 rozdział z Księgi Mojżeszowej. I wiemy, że to od początku diabeł przeciwnik, Boży przeciwnik, chciał wprowadzić do Izraela. I gdy my czytamy tą historię, Jozue przejmuje już teraz prowadzenie narodu izraelskiego i przechodzi przez Jordan i przed nimi stoi to obronne miasto Jerycho i oni mają to miasto zdobywać. I my wiemy, że oni zdobyli to miasto, ale tam jeszcze zanim oni to miasto zdobyli, to Jozue powiedział, że nie wolno nic brać z tego miasta, bo to jest obłożone klątwą, to jest przeklęte. I jedyna osoba, która wraz z rodziną miała zostać uratowana, zresztą i to się stało, to była Rahab, przetecznica, która uchroniła czy schroniła tych, którzy szpiegowali ziemię, szpiegowali i to miasto Jerycho, zanim go zdobywali. I za to, za tą zasługę, za to, że ona to zrobiła, taki był krok z jednej strony jej krok wiary, ona miała zostać zachowana. I my wiemy, że miasto Jerycho zostało zdobyte, ale wiemy również o tym, że tam się znalazł jeden mąż, który się nazywał Achan, i on wśród tych rzeczy, które zobaczył w tym mieście, gdy ono było niszczone już, to tam był płaszcz babiloński i był pręt złoty. W nowym tłumaczeniu jest napisane sztaba złota. W każdym razie to było coś, co służyło do praktyk właśnie tej rabdomancji, wróżenia z rzutu kijem. To wtedy było tak praktykowane, że przywdziewało się ten specjalny płaszcz i rzucało się tym prętem. I już wtedy, jak naród izraelski wkraczał do ziemi obiecanej, to my wiemy, że tam to już było przygotowane, to było ukryte i ten Achan też to ukrył, ale my wiemy, że przed Bogiem nie da się nic ukryć. I to ta klęska, którą ponieśli tak przy okazji zdobycia niedużego miasta Haj, czyli Aj w nowym tłumaczeniu, tam jest powiedziane, ponieśli klęskę, że Jozue się przeraził, co będzie dalej. I wtedy dowiedział się, że jest grzech wśród ludu izraelskiego i on wtedy badał, pytał po kolei. Wszystkie pokolenia przechodziły przed nim i w końcu doszło do tego, że Achan to a to zrobił, on się do tego przyznał, jego spotkała śmierć. Ale zauważamy, że wprowadzenie tej strasznej praktyki w Izraelu to już było takim zagrożeniem przy zdobywaniu Jerycha. I teraz zauważamy, że naród izraelski, te 10 pokoleń właśnie to praktykuje. I nad tym ubolewa prorok Ozeasz i on mówi o tym, przestrzega, bo to jest obrzydliwością przed Bogiem. I dlatego jest takie następne to radosne słowo, wtedy poznawszy Pana. Każdy z nas, zanim poznał Pana, był zamieszany w najróżniejsze rzeczy, w najróżniejsze praktyki i my wiemy, do czego to prowadziło. Ale każdy z nas, kto poznał dobroć naszego Pana i dożył zbawienia, to my wiemy, że nie ustaje na tym, ale idzie dalej, żeby Pana więcej poznawać. I tutaj trzeba tak bardzo wyraźnie sobie powiedzieć, że jeśli my czytamy czy słuchamy, jest wyraźnie napisane w liście do Rzymian, że wiara wzrasta przez słuchanie słowa. No ja tak uzupełnię, przez słuchanie i przez czytanie Bożego Słowa. Bo my może słuchamy na nabożeństwach, teraz jest możliwość słuchania z kaset, z dysków, jest możliwość słuchania i przez internet różne te środki przekazu. To jest wszystko możliwe i ja już spotkałem takie osoby, które mówią, a po co ja pójdę na nabożeństwo? Siądę sobie wygodnie przed telewizorem, włączę program telewizyjny i program chrześcijański, program i po co ja pójdę na nabożeństwo jeszcze przy takiej pogodzie, prawda? I to mi wystarczy. Jest powiedziane o pierwszym zborze, trwali w nauce apostolskiej, a na drugim miejscu jest powiedziane w społeczności. Ktoś by powiedział, no przecież w modlitwie. A to jest powiedziane w społeczności. Jeden drugiemu posiłku dodaje. My jesteśmy całością, jako zbór, jako Kościół Jezusa Chrystusa. I pragnienie poznawania Pana, to o tym tak bardzo apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, że przez słuchanie, przez czytanie słowa my Pana bliżej poznajemy i jesteśmy napełniani mocą. I tutaj tak bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć, że Słowo Boże czytamy nie jak jakąś powieść podróżniczą, czy jakieś inne relacje, ale Słowo Boże czytamy z bojaźnią i ze drżeniem i z pragnieniem, aby to Słowo w nas powodowało przemianę. I ja tylko takie krótkie dwa świadectwa, byłoby ich więcej, ale powiem o przemianach przy czytaniu Słowa Bożego, które miały miejsce niedawno, prawie 5 lat temu. Taka historia, małżeństwo tu z naszych terenów, po tym przewrocie, jaki nastąpił, obaleniu komunizmu, jeden, w tej chwili mogę powiedzieć, chwała Bogu, brat, bo go poznałem osobiście, ale wysoki oficer UB, UB i tam milicji i tak dalej, tej służby, nie miał co szukać tutaj w tych nowych warunkach i wyemigrował, wyjechał do Niemiec. Jakoś się mu udało, razem z żoną wyjechał. Ale co tam robić, nie? Gdzie tam zamieszkać? I tak się złożyło, że na południu Niemiec jego żona, ponieważ ona tam była w miarę praktykującą katoliczką, dostała miejsce w jednej parafii katolickiej, polskiej parafii katolickiej i za cenę sprzątania kościoła i parafii i tak dalej dostali mieszkanie, więc było gdzie zaczepić. I ona to wykonywała, tą pracę. A ten ksiądz, ponieważ wiadomo teraz, że w czasie mszy czyta zawsze jakiś człowiek, jakiś to musi być mężczyzna, czyta urywki Słowa Bożego, taka praktyka jest stosowana, więc ten ksiądz się zwrócił do tego, do męża tej sprzątaczki, mówi, żeby pan przeczytał tam z Ewangelii, to na każdą niedzielę było wyznaczone, co ma czytać. No nigdy przed tym Biblii w ręce nie miał, bo to był ateista. No i musiał się przygotować i musiał sobie to parę razy przeczytać, żeby nie stękać. No to było coś nowego dla niego. I on to praktykował kilka miesięcy, ale przy tym zaczął czytać Słowo Boże. I czytając Słowo Boże, został przekonany, że te praktyki i to, co się tutaj głosi, to nie jest dla nas. I chciałbym tutaj wyraźnie powiedzieć, że i on, i ona dożyli zbawienia. A Pan się o nich postarał, że ona już nie musiała za cenę sprzątania na parafii mieszkać. Oni są członkami zboru Bożego. Jeden syn się nawrócił, ożenił się z wierzącą niewiastą, dożywają błogosławieństwa. Mamy kontakt, jak telefonuje ta siostra, czy ten brat, szczególnie ona, to już tam pół godziny i dłużej jest. W każdym razie ona bardzo się cieszy, bo między innymi od was tutaj ze zboru z Ruptawy dostaje różne kazania. Przez czytanie Bożego Słowa ten człowiek, który nigdy przed tym Biblii nie miał w ręce, wiadomo, ateista, zmieniło się jego życie. Ja to mówię jako świadectwo. Był u mnie w domu, kiedyś przyjechał i mieliśmy społeczność. I on mi to opowiadał. Od niego to wiem osobiście. A więc Słowo Boże ma moc. Ma moc, jeśli czytamy, jeśli wierzymy temu. I dla nas jest tak bardzo ważne, nieraz żebyśmy prosili, Panie, rozświeć mi. My pewnych rzeczy możemy nie rozumieć, nie, ale my, jeśli mamy to pragnienie, to Pan nam to przez Ducha Świętego, bo mamy tą obietnicę, że Duch Święty nas przypomni, nauczy i wprowadzi we wszelką prawdę. My mamy takie obietnice i one są zapisane w Nowym Testamencie. Może jeszcze drugie świadectwo, króciutko tylko bym powiedział. Już wielokrotnie jeździłem z taką grupą diakonacką, która pracuje w więzieniach i pracuje nad ludźmi, którzy wyszli z więzień. To jest grupa, która w Niemczech działa, tam się ich nazwa jest Pomoc Zagrożonym. To jest ta służba diakonacka, już teraz ponad 40 lat działa. Oni zaczęli działalność w ten sposób z ludźmi, którzy wychodzą z więzienia, no siedział 10 czy 12 lat i wychodzi z więzienia, no oczywiście w poczuciu tego, że został skrzywdzony i tak dalej. I teraz rodzina bardzo często rozwód i tak dalej. Te osoby nie mają gdzie wrócić i w Niemczech zaczęli budować takie państwo, schroniska, gdzie umieszczają tych, którzy no, nie mają gdzie wrócić. A więc ci byli kryminaliści, znowu są razem, no i każdy opowiada swoje dzieje i planują następny skok. I to było tragedia, to zostało zarzucone. Ale wtedy powstała taka myśl, żeby takimi ludźmi się zainteresować i głosić im Ewangelię. I oni już teraz działają wnet na mam swoje delegatury na całym świecie i oni też przyjeżdżają od czasu do czasu do Polski, to przyjeżdżają ci, którzy byli w więzieniu, coś przeżyli i tak dalej, dożyli zbawienia i składają świadectwo. I kiedyś już kilka razy z nimi podróżowałem po Polsce jako tłumacz i byliśmy w więzieniu w Cieszynie też i składała świadectwo niewiasta, no ja i tak dobrze już mówiłem, że tak po 40, bo taka zniszczona twarz, okazuje się, że nie miała ani 30 lat. Przesiedziała 7 lat w więzieniu ona była kurierem narkotykowym między Frankfurtem i Bogotą w Kolumbii. Bogota, stolica Kolumbii, my wiemy, że tam jest Kolumbia, ten jeden z większych producentów narkotyków na świecie. I ona tam kursowała jako taki kurier, jako dziewczyna, nie wiem, 18-19 lat i jeden raz się powinęła, noga wpadła i dostała 7 lat więzienia, wyrok, 7 lat więzienia, siedziała w Bogocie, tam jest język hiszpański, ona jako Niemka ani słowa nie rozumiała. I teraz sobie proszę wyobrazić, 7 lat więzienia wśród kobiet, nie umie się z nimi porozmawiać, no tragedia. Nikt się o nią nie zatroszczył, tak można by powiedzieć ze strony władzy, to znaczy konsulu, choć oni niby o swoich obywateli się troszczą. I przyszły dwie kobiety, które odwiedzały to więzienie i dały jej książkę w języku hiszpańskim. Ona nie umiała nic, ale zaczęła tą książkę czytać, czy z nudów, czy z potrzeby. W każdym razie zaczęła czytać tą książkę i proszę sobie wyobrazić, to był Nowy Testament i nie minęło 4 miesiące i ona zaczęła nie tylko mówić po hiszpańsku, ale ona dożyła zbawienia. Ona odsiedziała te 7 lat więzienia, tam nie było żadnej amnestii czy skrócenia wyroku i kiedy to ona, no to było dosyć długo trwało to jej świadectwo i Cieszynie tam akurat siedzi recydywa, więc to nie są tacy co po pół roku czy tam krótko siedzą, ale oni byli tak wzruszeni ze łzami, nawet jej klaskali, mówi, takiego świadectwa nie słyszeli. Nie umiała nie znała języka hiszpańskiego i czytając to, to są cuda, ja tego nie umiem wytłumaczyć, bo jej nikt nie uczył, ale ona czytała. Nie? I ja to tylko daję jako taki dowód, bo mógłbym jeszcze inne przytaczać, ale ja to chciałbym podać jako taki przykład, że Słowo Boże ma moc i bardzo często nie doceniamy tego mocy Słowa Bożego i dlatego się zaniedbuje czytanie. I czasami jak stykam się z osobami, które mają problemy, a to się bardzo często zdarza, to ja stawiam takie pytanie. Ile czasu ty poświęcasz na modlitwę? Ile czasu na czytanie Słowa Bożego? A ile czasu spędzasz przed telewizorem? Czasami to wygląda tragicznie, jakbyśmy to w minutach pisali, ile czasu na co się zużywa. No program telewizyjny, wiadomości, to trzeba, no to jest pół godziny, to trzeba naprawdę, żeby wszystko wiedzieć, to trzeba przy tym posiedzieć. Ale czytanie to można skrócić, modlitwę też, no bo się zawsze śpieszymy. I dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy my czytali Słowo Boże, i żebyśmy my byli utwierdzeni w Bożym Słowie. Do nas docierają obecnie różne kazania nagrane na dyskach, kasetach, na wideo i tak dalej. Jest organizowane, tak jak już tutaj było wspomniane, wiele konferencji, które noszą tytuł chrześcijański. Na przykład niedaleko stąd była konferencja na temat oddział, chrześcijańska konferencja na temat oddziaływania kolorów. To było dla niewiast i rozmawiałem z niewiastami, które były zachwycone, jak zielony, jak czarny, jak czerwony działają na nas. Ale o mocy Jezusa, mocy krwi Jezusa, pytałem, było coś? A nie, no. Tam była mowa o kolorach chrześcijańskie dla niewiast, i to trwało 3 dni. Były prelegentki z dalej, bodaj z kilku kontynentów. I zauważamy jedno, że my, jeśli nie znamy Słowa Bożego, to nie mamy możliwości odróżnić, czy to jest do przyjęcia, czy nie. Teraz już jest tyle wydawnictw książkowych nakładów, że to nawet jest mylące. My nie możemy być pewni, czy to jest chrześcijańskie to wydawnictwo. Mamy wątpliwości. Ja bardzo często, ja mam taki indeks, to jest co roku aktualizowany z Niemiec, ewangeliczne zbory i zielonoświątkowe BFP i tak dalej. Wszystkie ewangeliczne zbory, jakie są w Niemczech, Niemcy są bardzo systematyczni, więc podaję według alfabetu miejscowości, miejsce, gdzie jest kaplica, nazwa, nazwisko pastora, numer telefonu, numer internetu i tak dalej. Wszystko jest podane i dostałem takie i wielokrotnie już się do mnie zwracali nasi rodacy, którzy wyjeżdżają, no bo chciałby gdzieś iść na nabożeństwo. Ale już teraz nikomu nic nie radzę, bo jak się dowiaduję, jakie są te nabożeństwa, to jest wielka odpowiedzialność kogoś gdzieś skierować. Tym bardziej jeszcze jak nie za bardzo zna język. Jeden, no takie, wyjechali do Niemiec, no i tam króciutkie kazanie było, a potem no linia taka była czerwona na podłodze i krzesła pousuwane i potem się zaczęło to przewracanie i tak dalej, takie różne. Ja mówię, i to figuruje chrześcijański zbór. I ja tu jedno tylko mogę powiedzieć, tak liczyłem jeszcze specjalnie w piątek wieczorem, 27 albo 29 razy jest według konkordancji napisane, są te słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa, przez apostołów i są i wypisane są w listach. Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. I ulegać zwiedzeniu dużo prędzej możemy, jeśli my nie znamy Słowa. Jest takie piękne miejsce, ja często o nim mówi, i chyba już też tutaj mówił, jak Berei, tam jest napisane, kiedy Paweł zaczął głosić Ewangelię, że Jezus jest tym oczekiwanym Mesjaszem, to co oni zrobili? Tam jest napisane, że oni byli zacniejsi aniżeli ci, którzy byli w Tesalonice, bo w Berei badali pisma, czy to, co Paweł głosi, jest zgodne z proroctwami Starego Testamentu, bo wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu. I tam jest powiedziane, byli zacniejsi, bo badali pisma i oni zostali przekonani. I tam jest napisane, Pan przydawał i niewiast, i mężów do tego zboru. Musimy sobie zdawać sprawę, że do zboru, gdzie nie jest głoszona Ewangelia, to Pan nie będzie przydawał. Tam można na przykład pozyskać słuchaczy różnymi takimi, no już powiem wprost, marketingowymi sposobami zwiastowania. To się udaje, to są ludzie, ale czy oni dożyli zbawienia, czy się narodzili na nowo, to już jest inna sprawa. I dlatego my musimy trzymać się wyłącznie słowa. My musimy się trzymać słowa, my musimy zgłębiać słowo. Jest tak bardzo wyraźnie powiedziane w liście do Hebrajczyków w 2 rozdziale. Jest takie miejsce, które mi zawsze jest taką przestrogą, takim ostrzeżeniem. 2 rozdział, 1 listu do Hebrajczyków. Autor tego listu pisze tak. Pierwszy wiersz. Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, żebyśmy snać nie przeciekli. Inne tłumaczenie mówili, nie prześliznęli się obok celu, czy nie przeszli obok, albo czy nie zboczyliśmy z drogi. To jest tak napisane, że my, któryśmy już poznali, to jest pisane do Hebrajczyków, ci, którzy już poznali, my musimy tym pilniej przestrzegać, żebyśmy nie zboczyli z drogi. Wiemy, jakie są następstwa tego. I tutaj w tym samym jeszcze liście jest napisane, jak czytamy 12 rozdział, 14 wiersz, tam jest napisane, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ogląda Pana. Dążcie do uświęcenia. To znaczy, że my jesteśmy w tej pielgrzymce i dążymy do uświęcenia, do życia, gdzie Chrystus jest w pełni w nas widoczny, gdzie to nasze ja to jest coraz mniejsze, a Chrystus coraz więcej. I dlatego to, co już na początku wspomniałem, to, co ten brat, już zgasły brat Paweł, przyjął swoje takie motto do usługi, że nie chce nic innego umieć, tylko Jezusa Chrystusa i Onego ukrzyżowanego. I w tym pierwszym liście do Koryntian, my wiemy, że apostoł Paweł pisał do Koryntian, a w Koryncie byli ludzie, tam były takie, no, takie bardzo zróżnicowane społeczeństwo. W tym czasie, jak ten list był pisany, to w Koryncie ilość mieszkańców to było ponad 400 tysięcy. To było potężne miasto, miasto handlowe i tam byli ludzie, którzy byli bardzo bogaci i posiadali rzesze niewolników i ci niewolnicy robili wszystko za tych ludzi, którzy byli bogaci, a ci się zajmowali dyskusjami, filozofią, poznawaniem różnych prądów filozoficznych i do nich apostoł Paweł pisze, że nic innego umieć tylko Jezusa Chrystusa, Onego ukrzyżowanego. I on pisze, każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I myślę, że każdemu z nas tej Bożej mądrości i tej Bożej mocy potrzeba. I w życiu codziennym zauważamy nieraz, jak bardzo nam tej mocy potrzeba, jak bardzo nam brakuje mądrości, bo nie wiemy, co dalej. My wiemy, do kogo się możemy zwrócić. I jeśli się szczerze zwracamy do Pana, to Pan odpowiada, bo w Nim mamy to darowane. I w pierwszym liście, w tym pierwszym rozdziale, w 29 wierszu jest napisane tak, w 30 wierszu, lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga, sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. To wszystko mamy darowane w Jezusie Chrystusie. I my, patrząc na to, mamy poznawać naszego Pana przez Jego święte Słowo. Są najróżniejsze teraz sposoby, jak zapraszać do zboru. Są różne akcje organizowane, ankiety, co chcesz słuchać, jaki zespół by miał być, żeby tylko ludzi zaprosić, żeby przyszli. Ale i tak bardzo często w tym wszystkim brakuje tego jednego podstawowego. Brakuje nam Jezusa ukrzyżowanego, który zmarł za mnie. I na koniec ja chciałbym tylko jednym wersetem, jednym świadectwem zakończyć. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, nie wiem, czy on jest znany. Starsza generacja to znała, posługiwała się, zresztą u nas w domu to było czytane od dzieciństwa, taka książeczka, Klejnoty obietnic Bożych. Nie wiem, czy to znacie. Rozważania na co dzień i autorem tych rozważań był ten Spurgeon, który był ewangelistą i tysiące ludzi się nawracało w Stanach Zjednoczonych na jego usługę. A jego usługa zamykała się w jednym zdaniu o czterech wyrazach. Jezus umarł za mnie. I to było jego poselstwem. I on to głosił w pełni mocy i efekt, wynik tego, czy owoc tego zwiastowania było, że ludzie dożywali zbawienia. I dlatego jest tak bardzo ważne, jeśli my chcemy głosić Ewangelię, to musimy znać Słowo Boże. Salomon, jest takie przysłowie u nas w Polsce, zresztą bardzo wymowne, że z próżnego i Salomon nie naleje. Jeśli my nie znamy Słowa Bożego, to my nie możemy na Słowo Boże się powoływać. A my wiemy, bardzo dobrze wiemy, że są takie grupy, sekty i tak dalej, którzy celują w tym, że na pamięć znają bardzo dużo wersetów i na podstawie wyrwanych z kontekstu wersetów budują swoją naukę. I my teraz musimy sobie to uzmysłowić. To, co pisze apostoł Paweł do Tymoteusza. Całe Pismo Święte. To jest czwarty rozdział drugiego listu. To jest ten list do Tymoteusza jest traktowany jako taki testament Pawła, który przekazywał już pisemnie Tymoteuszowi krótko przed swoim odejściem, przed wykonaniem tego wyroku. To on jeszcze raz mówi, że całe Pismo, nie jakieś wyrwane z kontekstu. Jeszcze raz chciałbym powiedzieć, że jeśli my świadczymy o Jezusie, a mamy z Nim społeczność, to jest o nas. On jest dla nas mocą, mądrością. I te słowa, Jezus umarł za mnie, które Spurgeon wypowiadał, dotykały tysięcy ludzi, którzy się nawracali. I dlatego taka zachęta, poznawszy Pana, chciejmy Go jeszcze więcej poznać, żebyśmy mogli chodzić w Jego mocy i żebyśmy dążąc do uświęcenia znaleźli się tam, na tym miejscu, które On nam przygotował. Niech Pan nas błogosławi i zachęca na co dzień do czytania Bożego Słowa. Amen.